Proszę Państwa, miło mi, że zostałem tutaj zaproszony, choć muszę Państwu powiedzieć, jeśli chodzi o kwestię przemocy domowej, zajmuję się ją tylko zawodowo jako biegły. Proszę Państwa, ja właściwie z zaciekawieniem słuchałem wykładu mojej przedmówczyni, mojego mistrza, jeśli chodzi o przemoc. Natomiast proszę Państwa, co muszę powiedzieć? O tym, czym ja dzisiaj będę mówić, to jest kwestia, o której Pani Profesor już wspomniała. Ja zajmuję się głównie obserwacją zachowań, bo jeśli chodzi o cechy osobowości sprawców, to one wymagają pogłębionych badań, żeby jednoznacznie stwierdzić, że ktoś ma jakieś cechy osobowości. Jeśli chodzi o ich motywy postępowania, to one są zaawaluowane, często są inscenizowane. Co najwyraźniej widać w przemocy, to proszę Państwa zachowania. Tego się nie da ukryć, bo są odznaki tych zachowań. Ja zacząłem, proszę Państwa, od slajdu, który promował w 1992 roku kampanię w naszym kraju. Dotyczyła ona zwłaszcza kobiet ofiar przemocy. Jeśli zdążę, to też powiem parę zdań na temat paradygmatu płci, który jest obecny zarówno w naukach psychologicznych, jak i kryminologicznych, który wiąże się z tym, że ciążący od lat pewien paradygmat nie pozwala nam wykrywać różnego rodzaju przestępstw. I nad tym zjawiskiem spróbuję się dzisiaj również pochylić. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, będę się skupiał na strategiach, bo zarówno jedna strona, ofiara, jak i druga strona, sprawca, stosują pewnego rodzaju heurystyki, strategie, które pozwalają sobie im radzić z tą rzeczywistością, którą funkcjonują. Na slajdzie Pani Profesor była taka informacja odnośnie tego, że ofiara i jej lęk, a przemoc to jest pewnego rodzaju spoiwo łączące sprawcę z ofiarą poprzez stosowane przez niego też techniki manipulacyjne. Ja w szczególności postaram się na tym wykładzie o tych technikach wspomnieć. Oczywiście ta kampania, która była w 1992 roku, zrobiła wiele dobrego, ale i też można powiedzieć o pewnych odpryskach, które wiązały się z potwierdzaniem tego paradygmatu płci, że jak mówimy przemoc i sprawca przemocy, to myślimy o mężczyźnie. Właśnie. I chcę do tego nawiązać, proszę Państwa, myśmy w tym momencie sprzeciwiali się. Ja wtedy byłem młodym biegłym, dopiero co Pani Profesor mnie z swoich skrzydeł wypuściła, zaczynając pracę w policji. I myśmy się zastanawiali, proszę Państwa, nad kwestiami związanymi z tymi, jak to wygląda z drugiej strony. I moi koledzy, żeby jakoś szukać równowagi, zrobili taki plakat też, który powieszono w Wydziale Kryminalnym z pobitym facetem i był napis na tym plakacie, bo sąsiadka ma nowe futro. I to była, proszę Państwa, taka równowaga, żeby pokazać, że przemoc nie ma właściwie płci, bo przemoc może być stosowana w jednym i drugim wypadku. I oczywiście, co trzeba sobie jasno powiedzieć, jeśli chodzi o przemoc, to ona ma różne temperatury. Dla procesu wykrywczego, w którym pracuję już kupę lat, przemoc gorąca to nie jest wielki problem. Bo tam mamy dużo śladów, mamy dużo informacji z obdukcji, z pobytu w szpitalach i tak dalej. Natomiast co jest, proszę Państwa, z tą chłodną przemocą? Czyli tam, gdzie nie widać obrażeń. Ona jest bardzo trudna do zdiagnozowania i Pani Profesor, można powiedzieć, całe życie poświęciła właśnie temu aspektowi, badając kwestię tego, czego nie widać. I co jest, proszę Państwa, bardzo istotne, to to, że przemoc tkwi nie tylko w psychice sprawcy, ale w tych elementach sytuacyjnych, o których moja przedmówczyni powiedziała. Wiele z nich wiąże się z nietrzeźwością, jako elementem spustowym. Ja, proszę Państwa, analizując akta z przemocy, to można powiedzieć, że wódka się z nich wylewa, bo tam zarówno sprawca, jak i ofiara częstokroć ten alkohol spożywają. Po co? Po to, żeby tłumić to, co się wcześniej wydarzyło. I oczywiście jest bardzo rzadko jednorazowym wydarzeniem. Zazwyczaj będzie jej towarzyszyć ciąg różnorakich innych zdarzeń. Oczywiście, proszę Państwa, z perspektywy mnie jako byłego policjanta, co najbardziej irytowało, to to, że pomaganie męczy. Ja powiem szczerze, na pewnym etapie już miałem dość ofiar przemocy. Bo one przychodziły, zgłaszały. To, co Pani Profesor mówiła, później następował efekt właśnie miodowego miesiąca, ja tego słowa bardzo nie lubię, bo mnie się miodowy miesiąc kojarzy z czymś przyjemnym i szczęśliwym. Ja bym to raczej nazwał efektem odprężenia, gdzie, proszę Państwa, przychodzi ofiara, zgłasza, za chwilę wycofuje. Zgłasza, wycofuje. Oczywiście ustawodawca przez lata z tym nic nie robił. Tak było, że, proszę Państwa, myśmy wszczynali śledztwa i po tygodniu żeśmy je umarzali. Oczywiście nastąpiły w tej kwestii bardzo istotne zmiany i całe szczęście, bo dalej byśmy mieli z takimi sytuacjami, to by wpływało też poważnie na problem wypalenia zawodowego policjantów, bo oni by mówili, o Boże, znowu ta Kowalska przyszła, pewnie będzie mówić o tym, że ją wczoraj mąż przylał jej, a za 3 dni przyjdzie i powie, o, ja, proszę Państwa, to była wielka pomyłka. Oczywiście, proszę Państwa, dlatego trudno jest pomagać takim osobom, bo były i sytuacje takie, że sprawca i ofiara scaleni tym zgłoszeniem stworzyli wspólny front i uderzali w policjanta, oskarżając go o to, że przekracza uprawnienia, że im życie utrudnia. Pisali na niego skargi. Oczywiście to uruchamiało całą kolejną machinę związaną z tego typu postępowania. I oczywiście, proszę Państwa, to, co jest sednem, jeśli chodzi o ofiary, to ten lęk, który żywią w tych sytuacjach. On stopniowo emanuje, jest coraz większy, zatacza kręgi nad różnymi sferami funkcjonowania osób. Z drugiej strony, proszę Państwa, związana z nim huśtawka emocjonalna, czyli to, co się wiąże z tą fazą odprężenia, że właściwie przestaje dowierzać, że to, co czuję, to faktycznie ma miejsce. Czy nie jest może tak, że ja, ze mną są jakieś problemy. I to, co, proszę Państwa, wiąże się z wyuczoną bezradnością wpisaną w pejzaż przemocy i związkami z etologią zwierząt. Skinner robił takie badania na szczurach, gdzie jak szczur znalazł wyjście w labiryncie, rozwiązanie, to dostawał prąd, prawda? Został porażony prądem. Co szczur zrobił po kilkunastu takich próbach, gdzie znalazł wyjście z labiryntu? Stanął w miejscu i już przestał cokolwiek robić. Proszę Państwa, można do tego wszystkiego porównać te kwestie. Ale wejdźmy, proszę Państwa, ja to tu nazwałem strategiami kobiet, bo nie ma dokładnych badań nad strategiami mężczyzn, jeśli chodzi o mężczyzn jako ofiary. My to znamy dokładnie, bo mamy tysiące przypadków analizowanych, jeśli chodzi o kobiety. Natomiast o mężczyznach my tu mało wiemy na razie. I co można powiedzieć, proszę Państwa, to jest to, że pierwsze zaczyna się od rozmów. Przychodzi po takim incydencie żona, dostała w twarz 2 razy, bo mąż przyszedł pijany z jakiejś imprezy. I oczywiście zaczyna z nim rano rozmawiać. Te rozmowy różnie się kończą, zależy w jakiej fazie jest, ile czasu minęło i czy jest już trzeźwy, czy jeszcze nie. Oczywiście po co to robi? Żeby wzbudzić winę u sprawcy. I ma takie przekonanie, że jej to się udaje, że on to poczucie winy w sobie ma, a jak moja przedmówczyni powiedziała, jeśli chodzi o tych sprawców z zaburzeniami o charakterze psychopatycznym, on go nigdy mieć nie będzie. Więc żyje złudzeniami, aż do następnej sytuacji. Jeśli dochodzi do niej, a w większości przypadków dochodzi, podejmuje inną strategię. Chce wymusić na nim obietnicę, że to, co się stało, to był wyjątkowy incydent i to się już więcej nie powtórzy. Oczywiście znowu mija pewien czas. On jest skłonny taką obietnicę zaoferować i robi to. Gdy oczywiście, proszę Państwa, przychodzi do kolejnej sytuacji, zaczyna się straszenie. I nasze ofiary może by tu efekt uzyskały, gdyby były w tym konsekwentne. Ale niestety co się dzieje? One mówią, że się rozwiodą, że będą dzwonić, ale zazwyczaj albo nigdy tego nie robią. Więc u sprawcy powstaje przekonanie, że to, co ona mówi, to są tak zwane strachy na lachy. Co on się będzie tym wiele przejmować? Dlatego podejmują strategie, proszę Państwa, już zupełnie mało racjonalne. Próbują się schować przed sprawcą. W sytuacji, gdy dochodzi do tej agresji, nasze ofiary ulubionymi miejscami, gdzie się potrafią schować, to jest piwnica, najczęściej łazienka, bo ona jest we wszystkich mieszkaniach, praktycznie w tych wyposażonych w podstawy. Próbują zaangażować w to matkę. Te osoby, które i tak udzielając im wsparcia, nie wierzą w to, że na podstawie swoich obserwacji, że jakakolwiek kwestia związana z rozwiązaniem tego problemu nastąpi. I oczywiście, można by powiedzieć, wchodzą na swoistego rodzaju drabinę strategii. Im to postępuje dalej, tym ta drabina jest bardziej stroma i podejmują nieracjonalne mechanizmy, techniki obronne. Kolejną z nich, która jest opisywana w literaturze, jest pasywna obrona, czyli starają się zmniejszyć tylko ilość obrażeń albo nie dopuścić do tego, żeby te obrażenia były widoczne, bo już się im zaczyna nudzić chodzić w okularach przeciwsłonecznych. Dlatego też, proszę Państwa, chronią się w różnoraki sposób. Czasami podejmują nawet taką strategię. Skoro on pije, bo w tym upatrują źródło jego agresji, to może ja zacznę z nim razem spożywać alkohol i wtedy dojdziemy do konsensusu. Okazuje się, że to, proszę Państwa, ma bardzo wątpliwy przebieg. Taki przykład z mojego życia, jeden z moich najbardziej drastycznych, jeśli chodzi o kwestię bycia biegłym, to mamy ofiarę, proszę Państwa, która ledwie uszła z życiem, usunięto jej śledzione, bo wyskoczyła z balkonu, chcąc ratować swoje życie przed sprawcą. I co się stało? Wszystko było w porządku, złożyła doniesienia, zeznania, matka ją wspierała w tym wszystkim, dopóki się mąż nie pojawił w szpitalu. Pojawił się w szpitalu i oczywiście pielęgniarki opisują te jego wizyty. Widać było, że ta ofiara aż cała drży z lęku przed jego osobą. Do czego ją skłonił? Do tego, że, proszę Państwa, zaczęła wymyślać historię. Stwierdziła, że to, co się stało, to nie był upadek z wysokości, bo ona chciała wyskoczyć, tylko ona użyła alkoholu i chciała, żeby mąż tego nie odkrył, bo znowu by były na nią zły. Więc próbowała spuścić się porynnie z mieszkania, jak on wchodził. No i tych obrażeń dlatego doznała, bo upadła na grill, który tam stał na dole. Tylko, że proszę Państwa, bardzo dziwne było w tym, z punktu widzenia medycznego, ona miała sińce okularowe, jak ona na tego grilla spadła, doznając takich obrażeń. I tego już, proszę Państwa, byłoby bardzo trudno wytłumaczyć te elementy. Co, proszę Państwa, się stało? Oczywiście ona po wyjściu z tego szpitala od razu poszła do prokuratora, żeby uchylił areszt jej mężowi. Była od niego bardzo zależna ekonomicznie, no, o czym pani profesor tu mówiła. Mąż prowadził firmę transportową i oczywiście ta firma zaczynała przynosić straty, bo nie miał kto w niej pracować. Ona tego tematu nie ogarniała, choć na przykład, proszę Państwa, potrafiła wymienić oponę w tirze. Była bardzo pracowitą osobą. No i oczywiście wynajęła super adwokata, który starał się przekonać sąd poprzez liczne zabiegi, deklasowanie wszelkich wydawanych opinii, prowadząc do tej sytuacji, żeby ta wersja, którą przedstawiła później ofiara po wyjściu ze szpitala, stała się wersją wiarygodną. Oczywiście, proszę Państwa, co jest bardzo istotne, to kwestia stosowania właśnie tej metody unikania, która jest kolejności na drabinie. Ona przybiera różne formy. Na przykład ofiary, które długotrwale funkcjonują i przynajmniej próbują czerpać choćby jakby najmniejsze korzyści z tego toksycznego związku zależności, one są w stanie na przykład podczas imprez weselnych w rodzinie odmówić wszystkim i nie tańczyć z innymi osobami, bo tak są wyczulone, ich monopolizacja uwagi tak daleko brnie, że mają wyobrażenie, że gdyby to zrobiły, tego nie wiedzą do końca, to spotka się to z pewnością z reperkusjami, które sprawca uruchomi. Kolejna kwestia, na nią się niewiele ofiar podejmuje. Jeśli się podejmuje, to mamy do czynienia zazwyczaj z zabójstwami na tle nieporozumień rodzinnych, ponieważ, proszę Państwa, próbują rzucać przedmiotami, oddawać razy. Ja tu na konferencji, którą mieliśmy w listopadzie, którą pani doktor Stojer-Polańska prowadziła, wskazałem tylko na jedną kwestię, nawet pytałem medyka sądowego, czy są jakieś medyczne zależności, bo jeśli chodzi o tą walkę obronną, jeśli chodzi, dojdzie do zabójstwa na terenie porozumień rodzinnych, my tam mamy jedno precyzyjne uderzenie. Nie ma głębokich obrażeń w sytuacji, gdzie mamy do czynienia z komplementarnością sprawcy i ofiary. Nagle nasza ofiara staje się sprawcą. Zadaje jedno precyzyjne uderzenie. I oczywiście, proszę Państwa, jeśli na tej drabinie również ta strategia nie przyniesie efektu, dochodzi do tej końcowej, można powiedzieć najgorszej. Poniżenie się i utrata własnej podmiotowości przez ofiarę. Czyli ofiara zaczyna być bierna, zaczyna funkcjonować, jak to się mówi potocznie, jak koń z klapkami na oczach. Czyli zaczyna biernie poddawać się wszystkim elementom, przypomina to proces zniewolenia. To już nie jest partner, to już nie jest partnerka, tylko niewolnik. I oczywiście mamy z jednej strony przedstawione strategię ofiar kobiet. Mówię, być może w kolejnych latach dopracujemy się, że się dowiemy coś więcej na temat strategii stosowanych przez mężczyzn. Zresztą tak przemoc kobieca różni się zasadniczo, choćby i poprzez uwarunkowania biologiczne, od tej przemocy, którą stosują mężczyźni. Natomiast, proszę Państwa, analiza znowu spraw pod kątem widzenia sprawców, z którymi miałem mnóstwo kontaktów, bo jeśli chodzi o zabójstwa na tle nieporozumień rodzinnych, w którym również pracuję, to proszę Państwa, mamy ich w naszym kraju, gdybyśmy całą populację zlustrowali, 55-60% co roku. W całej populacji zabójstw, które zostały ujawnione, wykryte i są sądzone. Oczywiście, jakie stosuje sprawca, różnego rodzaju podejmuje zachowania i strategie, żeby wybrnąć z tej niekorzystnej dla siebie sytuacji. Po pierwsze, zaczyna kwestionować odpowiedzialność. I to widać, proszę Państwa, zwłaszcza w protokołach przesłań podejrzanych o przemoc domową. A zwykle mówią, że nie wiem, co się z nim stało, jakiej siły zewnętrznej, jakieś fatum nad nim leży, że nagle podjął takie zachowania, to w ogóle nie pasuje do niego. Zapytajcie sąsiadów, zapytajcie osoby, które ze mną funkcjonują, czy tak jest, czy to nie był tylko aby wyjątkowy incydent, wypadek, że to wiązało się na przykład, usprawiedliwiając się tym, że był pod wpływem alkoholu. Inaczej by nigdy tego nie zrobił. Że ma ciężkie życie, że brakuje pieniędzy w rodzinie, że żona źle gospodaruje tymi pieniędzmi. Czyli kwestionuje swoją odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Druga strategia, bo to już po pewnym czasie nie przynosi efektów. Bo już na przykład drugi raz jest wniesiona sprawa, założona niebieska karta, okazuje się, że to kwestionowanie odpowiedzialności to w żaden sposób nie można już obronić. Więc co zaczyna robić? Kwestionować szkodę, czyli to, co zrobił. Już mówi, że tak, zrobił to, nie zaprzecza, owszem, przyznaje się, ale... I to ale, proszę Państwa, przyjmuje różne formy. Czasami wskazuje na to, że się pokłócili, że doszło do ferwolwalki, że zrobił to w tak zwanej obronie koniecznej, ponieważ mógłby naprawdę mieć uszczerbek na zdrowiu, zwłaszcza, że zostały mu zadane różnorakie ciosy również, pokazuje różne obrażenia, że telewizor, o którym mówi partnerka, to on nie sprzedał i nie wyniósł, tylko pożyczył, że on go może w każdej chwili przynieść, że... Na przykład była taka sytuacja jedna, to już jest kuriozalne, proszę Państwa, kwestionowanie szkody, ale ono pochodzi z akt sądowych, że gonił żonę z nożem wokół domu dla sportu, bo jej parę razy mówił, żeby ćwiczyła aerobik, bo przytyła, a ona tego dalej nie robi, więc wobec tego musiał podjąć jakieś działania zmierzające do tego, żeby ją do tego zmusić. I oczywiście sąsiedzi to zaobserwowali, subiektywnie zinterpretowali i donieśli. Oczywiście, proszę Państwa, jeśli chodzi o to kwestionowanie szkody, teraz opiniowałem w takiej sprawie. Sprawa bardzo trudna, ponieważ jaki obraz? Mamy mieszkanie w domu. Jest tam żona, jest mężczyzna, jej mąż i mają małe dziecko miesięczne. Obraz jest taki, że facet dzwoni na telefon alarmowy i mówi, że się pocieli z żoną nożami. Oczywiście, proszę Państwa, jedzie na miejsce patrol policji, zauważa obrażenia u tego człowieka, on jest przytomny, natomiast żona ma zadanych kilkadziesiąt ciosów, nie żyje. Małe dziecko. Dziewczyna ma ciągłe kontakty z matką. Rozwija się cała sytuacja, bo oczywiście zostaje zatrzymany, aresztowany. I badania medyczne wskazują na to, że te obrażenia mogą mieć charakter samookaleczeń, zadawania samemu obrażeń. No i oczywiście toczy się proces. Adwokaci uruchamiają różnorakie mechanizmy związane z tym, żeby tą sytuację w jakiś sposób wytłumaczyć, żeby zejść z artykułu 148, najlepiej na 156 z trójką, czyli pobicie ze skutkiem śmiertelnym, bo wiadomo, za to grozi zupełnie inna odpowiedzialność karna. Proszę Państwa, co się dzieje? Facet wpada na świetny pomysł, że on wdrukuje pewne kwestie, które kwestionując swoją szkodę, wskazuje na depresję poporodową swojej partnerki. Postępowanie się toczy 3 lata, więc proszę Państwa, świadków, których by można było przesłuchać na tę okoliczność, jest niezmiernie mało. I oczywiście psycholog staje przed zadaniem odpowiedzieć na pytanie, czy na podstawie odtwarzanego w wywiadach wiktymologicznych, w materiale zawartych informacji, można wnioskować o depresji poporodowej, czy nie. Oczywiście to zadanie stanęło przed biegłym, który musiał znaleźć sposób, w jaki sposób to sądowi przedstawić. Jest taka edynburska skala depresji poporodowej. Okazało się, że z akt wycyzelowało się 6 osób, które miały wiedzę i które miały dużo kontaktów z ofiarą po porodzie, które przy pomocy tej edynburskiej skali zastosowanej pozwoliły na wykluczenie tego, żeby stan depresji poporodowej funkcjonował u tej pokrzywdzonej. Oczywiście, proszę Państwa, to jest druga strategia. Trzecia strategia, bardzo często stosowana przez sprawców, to już to, że oni przyznają, tak, zrobiłem to, faktycznie wyrządziłem szkodę tej mojej pokrzywdzonej osobie. Nie zaprzeczają temu, ale odbiera ofiarom prawo do tego, żeby to, co się wydarzyło, nazwali cierpieniem, żeby mogli, można im było przypisać status ofiary. Na czym to polega? Przedstawia ofiarę w negatywnym świetle społecznym, czyli pokazuje, poszukuje różnych dowodów, czasami fabrykuje te dowody, żeby udowodnić, proszę Państwa, że ta ofiara, którą nie kwestionuje szkody tego, co zrobił, ani odpowiedzialności za to, ale sytuacje, które zaistniały, doprowadziły go do takiego rozwoju zdarzeń. Wskazuje, szuka dowody na to, że jego partner, partnerka nie dba o dom, zaniedbuje ważne sprawy, że podejmuje różne kontakty seksualne z innymi osobami, że pracuje, a ona trwoni te pieniądze albo on trwoni te pieniądze, przeznacza je na niewłaściwe cele. Na przykład ostatnio w sprawie, gdzie oskarżoną jest o przemoc domową, występowała kobieta, która twierdziła, że owszem, mąż mu dużo zarabiał, ale środków jej nie przekazywał, bo przeznaczał je na hazard. I oczywiście, proszę Państwa, tego typu motywacja wymaga dużej ilości czynności sprawdzającej, żeby ten argument, który jest przedstawiany, czyli sytuacja, bo do czego zmierza sprawca? Zamierza wymiarowi sprawiedliwości przedstawić taki niekorzystny obraz partnerki, żeby to wpłynęło. On już wie, że nie ma szans przy tych obciążających go dowodach na to, żeby wybrnąć bez szwanku z tej sprawy. Więc poszukuje różnych okoliczności łagodzących, żeby ten wymiar kary, który ewentualnie otrzyma, był jak najniższy. I oczywiście, proszę Państwa, współwystępująca strategia nazwana strategią potępianie potępiający. Czyli oczywiście wszystkie osoby, które zbierają różnego rodzaju dokumenty, które pracują w procesie, to jest kurator sądowy, to jest policja, to jest prokurator, dlatego że trzymają stronę ofiary, stają się niewygodne i zaczyna podejmować różne działania, które zwiążą się z tym, żeby oskarżyć te osoby. Żeby na przykład biegłego, który wydał niekorzystną opinię, zdyskredytować. Więc robią częstokroć na salach sądowych różnego rodzaju wycieczki, takie w prywatną sferę funkcjonowania biegłych czy innych osób, pokazując, że one absolutnie nie mają kryształowych opinii. Do czego to wszystko zmierza? Do tego, żeby wykazać niekompetencje. Też miałem taką sprawę w jednym z miast śląskich, gdzie wyobraźcie sobie Państwo, ofiara przez długi czas przebywała w hostelu. Oczywiście sprawca tam podchodził. Pierwsza była taka sytuacja, że uprowadził jej dzieci i długi czas jej nie mogła widzieć. Ona, stwierdzono u niej zaburzenie HAD, więc była odizolowana, nie dawała jej do telefonu. Póki ofiara tkwiła w tych sytuacjach, a było to następstwo stosowanej przemocy, to sprawca próbował w różny sposób, zwłaszcza psychicznie, dopiec tej ofierze. Oczywiście wyszła z tego hostelu, siostra wynajęła im mieszkanie, idealna sytuacja, mieszkała z dziećmi, sprawy opiekuńcze się pokończyły, przekazano jej wszelkiego rodzaju władzę i decydowanie o losie dzieci. I mamy taką sytuację, sprawa już się kończy w sądzie. To było nieszczęście sędziego, że nie skończył tej sprawy przed wakacjami. Otóż sprawca przyszedł i przez stosowane techniki manipulacyjne, to co pani profesor nazwała tą scalającą manipulacją, doprowadził do tego, że mówi, a jadą sobie nad morze z dziećmi, ma prawo do opieki nad nimi miesiąc, więc ich zabiera. I jej się zaczęło robić żal, że ona zostaje sama. I zapytała go, czy ona czasami by nie mogła jechać z nimi. Jak już pojechała, to proszę Państwa, wiecie, co się dalej działo. Ofiara w czasie tego pobytu napisała list do sądu, że wszystko to, co zrobiła, to jest wymyślone, że ona nigdy takich sytuacji nie doznała. Ba, zaczęła oskarżać pracowników socjalnych, że to postępowanie to przez to, że oni poprzez swoją psychomanipulację skłonili ją do złożenia zawiadomienia. Oczywiście, proszę Państwa, te techniki kończą się jeszcze jedną taką strategią, którą sprawcy stosują, czyli odwoływanie się do wyższych racji. Wychodząc z takiego założenia, że w stanie wyższej konieczności, tak to zwykle próbują charakteryzować, wszelkie chwyty są dozwolone, że mogą poświęcić jakieś dobro ze względu na zaistniałą sytuację, ale z drugiej strony odwołują się do zupełnie innych racji, które stoją u podstaw ich zachowań. Że to uderzenie to ma charakter zapobiegawczy. Że próbował w jakiś sposób żonę odwieść od zdrady, czyli od stosowania różnorakich działań zmierzających do upokorzenia jego osoby, a przez to dobrego imienia jego rodziny. Myślę, że kolejny czas pozwoli na badania, które pozwolą nam odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie strategie obronne stosują nasze ofiary męskie, czyli mężczyźni jako ofiary przemocy domowej. A chcę Państwu powiedzieć, na konferencji listopadowej miałem wystąpienie o procesie polimotywacyjnych sprawczeń zabójstw i przy okazji miałem prześledzić możliwość w te i we w te literatury z ostatnich 10 lat i doniesień na temat przemocy kobiet, na temat ich udziału w zabójstwach dokonywanych w populacji europejskiej i amerykańskiej. I proszę Państwa, mogę tylko powiedzieć o niepokojących sygnałach. W ciągu 10 lat dynamika wynosi 70%. Więc gdybyśmy porównywali to, jak to było 20 lat, 10, 30 lat wstecz, to proszę Państwa, tego obrazu nie zmienimy, bo to są dane, które są przetworzone, przedstawiane i dlatego chciałbym parę zdań powiedzieć o paradygmacie płci. Chciałem powiedzieć o tym, co powoduje zamglenie tego, jak wyglądają badania do tej pory, że my właściwie zaniechaliśmy jakichkolwiek badań na temat mężczyzn ofiar przemocy, że nie mamy właściwie, proszę Państwa, żadnych badań robionych na dużej populacji. I chciałem powiedzieć o tym, że proszę Państwa, dlaczego mężczyźni, ofiary przemocy nie zgłaszają zdarzeń. Pamiętam początek mojej kariery jako biegłego, wchodzę na salę sądową, rok proszę Państwa 92 i co się dzieje? Przed sądem stoi kobieta, a na ławie siedzi mężczyzna, który podchodzi i który jest pokrzywdzony. I sędzina pierwszy komentarz jej pamiętam. Ona mówi, co? Pan chce mi wmówić, że ta kobieta mniejsza od pana, ale dobrze zbudowana, spowodowała to, że pan ma takie obrażenia? Przecież to się w głowie nie mieści. Tego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Tak się zaczynał proces. Dziękuję Państwu bardzo.